zagrał i zaśpiewał zespół Kult i oczywiście śpiewał Kazik Staszewski. Przy telefonie profesor Czesław Kłak, prawnik, sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Nie wiem, czy pan profesor tak intensywnie jak ja podrygiwał, słuchając piosenki Po co nam wolność zespołu Kult, ale tekst piosenki także łączy się z naszym wymiarem sprawiedliwości. Na początek pytanie wstępne, które trzeba zadać. Czy pan profesor jeszcze rozumie sytuację w naszym wymiarze sprawiedliwości, czy już jej nie rozumie?
Coraz trudniej jest zrozumieć to, co się dzieje. Ale nie chodzi tutaj o zrozumienie przepisów prawa, lecz raczej o zachowanie poszczególnych osób, które z jednej strony komentują te wydarzenia, a z drugiej, będąc ich uczestnikami, starają się przekonać nas do swojej racji, przy czym czynią to nie zawsze odwołując się do brzmienia przepisów, a z całą pewnością nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której te kolejne wypowiedzi, kolejne wydarzenia przybliżają nas do rozwiązania istniejących problemów.
Panie profesorze, ja zadam teraz długie pytanie, a pan może poprawi swoją pozycję w czasie i przestrzeni, bo strasznie słabo pana słychać, jakby pan był albo w jakiejś studni, albo w jakimś bunkrze dowodzenia w Ministerstwie Sprawiedliwości, szczelnie zamkniętym, i ten głos jest strasznie irytujący, bo jest głosem, który ma echo. Nie ciężko się go słucha, więc ja zaraz zadam pytanie, a pan profesor na przykład okna poszuka i tam przystanie koło okna, wtedy powinno być lepiej. Panie profesorze, dzisiaj mamy całą serię wydarzeń dookoła sędziego Pawła Juszczyszyna. Mamy decyzję Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o tym, żeby sędziego zawiesić. Ona jest podjęta, sędzia jest zawieszony, ale obrońcy tegoż sędziego z Olsztyna mówią, to nie jest żaden wyrok, to nie jest żadne orzeczenie. Jutro rano sędzia Juszczyszyn stawia się w pracy i będzie chciał wydawać wyroki, a jego szef, prezes, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie mówi, sędzia Juszczyszyn już tutaj nie pracuje, co się jutro stanie w Olsztynie na przykład.
Panie redaktorze, nie mam pojęcia, co się jutro stanie w Olsztynie i przyznam się szczerze, przestało mnie już zaskakiwać zachowanie różnych osób. Natomiast co należałoby stwierdzić? Po pierwsze, skoro jest uchwała Sądu Dyscyplinarnego, która jest jednoznaczna, nie mamy wątpliwości co do jej treści i wynika z niej zawieszenie w czynnościach służbowych, to obowiązki nie mogą być wykonywane. Tyle i tylko tyle.
A jeżeli pan sędzia przyjdzie, Juszczyszyn, ten, który chce ujawnienia tych list, poparcie do KRS-u, do sądu i uprzejmy woźny otworzy mu drzwi, uprzejmia pani w szatni, wyda mu togę i łańcuch i ktoś go wpuści na salę sądową i on orzeknie wyrok.
Panie redaktorze, może nie idźmy w tę stronę i nie przewidujmy tego, co się może wydarzyć. Z jednego prostego względu. Sama ta konstrukcja, której pan redaktor użył, woźna otworzy, wpuści, wyda, pojawi się na sali rozpraw, pokazuje, gdzie myśmy zabrnęli. Zabrnęliśmy otóż do sytuacji takiej, gdzie może się okazać, że jakieś czynności faktyczne przesądzą o tym, że ktoś będzie występował w roli, która jest zastrzeżona dla sędziego, który może wykonywać swoje obowiązki. Proszę zwrócić uwagę, jaki tu jest absurd. Zastanawiamy się, kto komu wyda togę i czy osoba, która wyda tę togę w ten sposób de facto przesądzi o tym, że ktoś może wykonywać obowiązki sędziego, czy też nie.
Tylko ten absurd może się jutro rano zdarzyć w Olsztynie.
No niestety, właśnie. Ale tutaj są kolejne absurdy. Dzisiaj już były zapowiedzi stawienia się w pracy, podjęcia obowiązków. Mamy z drugiej strony stanowisko prezesa Sądu Rejonowego. Nie rozstrzygając na razie, kto ma rację. Proszę zwrócić uwagę. Zabrnęliśmy do sytuacji takiej, w której jedna osoba urzędowa, jaką jest prezes sądu, stwierdza, jak według niego wygląda sytuacja, ale mamy drugą osobę, również urzędową, sędziego, który nie podporządkowuje się uchwale sądu dyscyplinarnego, abstrahując już od jej oceny i uznaje, że ona istnieje i zyskuje to akceptację mniejszej lub większej części obserwatorów życia publicznego. Jeszcze raz powtarzam, na razie nie zastanawiajmy się nad tym, kto ma rację, ale proszę zwrócić uwagę, do czego doszło. Do tego doszło, że można nie uznawać rozstrzygnięcia takiego czy innego, mieć poparcie takiej czy innej grupy osób i starać się forsować swoje racje. To już jest krok od stosowania argumentu siły. Bowiem im więcej osób mnie poprze, to co, ja mam rację, a nie ma racji ten, kogo poprze mniejsza liczba osób lub którego decyzje czy rozstrzygnięcia nie będą uznawane. Tu proszę zwrócić uwagę, to już my nie dyskutujemy tak na dobrą sprawę o kwestiach fundamentalnych i o kwestiach prawnych, tylko wszystko to rozstrzyga się o kwestie, w jaki sposób ja mogę wymusić, uzyskać posłuch do tego, co twierdzę. Jeden twierdzi tak, drugi twierdzi inaczej. Jeden powołuje się na prawo, drugi powołuje się na prawo. I teraz kto wygra ten spór? Może, ale to uważam, że takie postawienie pytania jest złe, bo trzeba zadać pytanie, kto przegra i przegra społeczeństwo.
Pytanie,
obojętnie, panie redaktorze, obojętnie kto ma tutaj rację, to doszło do sytuacji takiej, w której o rację walczy się nie w ramach sformalizowanych procedur prawnych i nie w ramach obowiązującego porządku prawnego, ale walczy się na ulicy, przed sądem, przed salą sądową, walczy się w mediach, poprzez media, poprzez portale społecznościowe, a na końcu trzeba sobie zadać pytanie, co ma zrobić obywatel, który przegrał sprawę w stosunku do tej osoby zapadł niekorzystny dla niej wyrok, a ta osoba czuje się głęboko skrzywdzona i nie uznaje tego wyroku. Czy ta osoba zatem, tak samo jak uczestnicy naszego sporu, ma uznać, że to ona ma rację i nie podporządkować się temu wyrokowi i jeszcze zorganizować jakąś grupę osób, która będzie ją w tym wszystkim wspierać? No przecież to już jest nawet nie anarchia. To już jest coś więcej. To już jest rozpad podstawowych struktur funkcjonowania społeczeństwa i rozpad systemu prawnego, gdzie o tym, czy prawo jest, czy nie jest stosowane, decyduje taka czy inna siła, która stoi za stanowiskiem jednej czy drugiej osoby.
Panie profesorze, to w takim wypadku przy telefonie Czesław Kłak, prawnik, profesor prawa, sędzia Trybunału Stanu. Panie profesorze, to co może zrobić rząd? Bo wydaje się, że na tym poziomie formalnym, bo jeszcze nie rozpatrujmy siłowego czy medialnego rozwiązania sporu, czy poprzez siłę mediów między innymi, ale na punkcie prawnym rząd wydaje się mieć więcej argumentów, więcej możliwości, żeby kontrolować sytuację. Jaka powinna być odpowiedź rządu, odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości, jeżeli dojdzie do rokoszu jakiejś części sędziów, jeżeli sędziowie będą masowo nie uznawać orzeczeń, wyroków czy uchwał Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jeżeli nagle w sądzie stawi się sędzia, już nie tam Paweł Juszczyszyn, ale sędzia, który został wyrzucony z zawodu za to, że stosował przemoc domową, czy bił swoją żonę, mówiąc kolokwialnie, albo był złapany po pijaku w samochodzie, albo nie mógł się doliczyć, ile ma pieniędzy, albo nawet brał łapówki, bo takie też były przypadki za swoje wyroki w orzeczeniach Izby Dyscyplinarnej. Jeżeli ta grupa usuniętych, powiedzmy 50-60 sędziów, nagle wróci do sądów, będzie orzekać i poprze ich część środowiska sędziowskiego. Co wtedy powinien zrobić rząd?
Tutaj w pierwszej kolejności jest pole do działania dla osób kierujących sądami, a więc prezesów sądów. Bo proszę zwrócić uwagę, tutaj na tej pierwszej linii, jak pan redaktor mówi, że ktoś wraca, a zgodnie z prawem wrócić nie powinien, jest ten, kto jest odpowiedzialny za zorganizowanie i kierowanie pracą sądu, a więc prezes sądu. Rząd jest tym etapie dalszym, czyli zaproponowania ewentualnie zmian w prawie, które byłyby reakcją na to, co się może wydarzyć. Ale proszę zwrócić uwagę, tu jeszcze kolejna rzecz. My zaczynamy się zastanawiać, co będzie jutro, pojutrze i jak na to zareagujemy. Przez to uciekają nam ważne problemy, z którymi wymiar sprawiedliwości się boryka od lat, a nasza debata w zasadzie sprowadza się do tego, kto postawi na swoim i w jaki sposób to uczyni i jak zareaguje, w cudzysłowie, druga strona. Tutaj nie ma strony, bo ani minister sprawiedliwości, ani rząd nie jest wrogiem władzy sądowniczej. Nie można tak postrzegać działań władzy wykonawczej, bo jeżeli tak, to zaczynamy się dopatrywać jakiejś takiej systemowej kolizji między poszczególnymi władzami. A tutaj mamy bardziej problem związany z tym, że jakaś część społeczeństwa i część grupy zawodowej nie uznaje pewnych zmian w prawie, które są faktem. I my możemy oceniać je pozytywnie, negatywnie, możemy formułować wobec nich zarzuty, ale dopóki przepisy, które mogą przecież wzbudzać kontrowersje, niezadowolenie, nie zostaną w sposób zgodny z prawem wyeliminowane z systemu prawnego, to one obowiązują. Na tym zbudowany jest polski porządek prawny. To nie jest tak, że my możemy sobie dowolnie, selektywnie wybierać te przepisy, które nam akurat odpowiadają lub je uznajemy i do nich się stosować, czyli im się podporządkowywać, bo to będzie oznaczało, że prawo działa w sposób wybiórczy. A może nie tyle prawo działa w sposób wybiórczy, co my przestrzegamy prawa w sposób wybiórczy i wtedy odwołujemy się do przepisów prawnych, czy też do ich brzmienia, kiedy dla nas jest to wygodne. A gdy nie akceptujemy jakiegoś rozwiązania, to po prostu je pomijamy i wtedy wyszukujemy argumenty konstytucyjne, europejskie, sprawiedliwościowe. To tak nie może funkcjonować. Zresztą my mamy doświadczenia historyczne właśnie z takim selektywnym przestrzeganiem przepisów prawa. To jest XVIII wiek i końcówka pierwszej Rzeczpospolitej, gdzie właśnie jeżeli prawo stało po mojej stronie, czyli jeżeli ja uznawałem w dany przepis, dane rozstrzygnięcie, to wszystko było w porządku, a jeżeli nie, to wtedy się mu nie podporządkowywałem i de facto dochodziło do dzieł prawnych. Mamy już takie doświadczenia i ta droga nie doprowadziła Polski do niczego dobrego, bo to właśnie wtedy, przypomnijmy sobie, szlachta, gdy zapadały wyroki niekorzystne, nie uznawała, nie wykonywała wyroków i skutek był taki, że pewności prawa nie było, bezpieczeństwa prawnego nie było, a prawo stawało się powoli fikcją. Skutek tego był taki, że struktury państwa były nieskuteczne, niesprawne, nieefektywne i finalnie skończyło się upadkiem pierwszej Rzeczypospolitej. No chyba nie chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, że nasi obywatele już naprawdę nie będą niczego pewni, a finalnie to może doprowadzić do poszukiwania alternatywnych form rozwiązywania sporów, ale nie w tym pozytywnym znaczeniu jak mediacja, arbitraż, rokowania, tylko z braku zapewnienia ochrony sądowej pojawią się jakieś próby samodzielnego, a więc pozaprawnego rozwiązywania
i tutaj
ważnych sporów.
Otwiera się pole dla wyobraźni. Wygrasz w polu, wygrasz i w sądzie, mówił Gerwazy do księcia w panu Tadeuszu, do hrabiego w panu Tadeuszu, rzecz jasna. Tutaj musimy skończyć, bo za chwilę zajdziemy, panie profesorze, w niezbadane rewiry wyobraźni i możliwości.
Lepiej nie uruchamiać wyobraźni, bo po pierwsze może się sprawdzić to, co najgorsze, a po drugie lepiej jest też nie prowokować możliwych wydarzeń, a raczej apelować o to, żeby każda ze stron zastanowiła się nad skutkami własnego zachowania, przemyślała własne zachowanie, a przede wszystkim, aby ci, którzy są zaangażowani w ten codzienny spór, przypomnieli sobie o tym, jaka powinna być wymowa ich zachowania i to, że powinni być wzorem do naśladowania, a nie wzorem do negowania takiego, a nie innego zachowania.
Powiedział profesor Czesław Kłak, prawnik, sędzia Trybunału Stanu. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
17.57, kończymy popołudnie wNet. Ja dziękuję Jaśmianowi Nowak za wydawanie, dziękuję Marcinowi Głosowi za realizację. Za chwilę pora karmienia, ale zanim pora karmienia, to może jeszcze uda nam się na koniec trochę się uspokoić razem z zespołem DAP.